Nikt jej nie lubi, nikt za nią nie tęskni, nikt się z nią nie przyjaźni, a jednak jest częścią naszego codziennego życia bardziej niż pewnie sami byśmy tego chcieli. Towarzyszy nam w domu, kiedy rozmowa o tym, gdzie wyjechać na wakacje, zamienia się w dyskusję o tym, na co nas tak naprawdę stać. Nie opuszcza nas w pracy, kiedy nasz szef irytuje się, bo dostaliśmy zadanie do wykonania, a nam ciągle jakby ktoś rzucał kłody pod nogi i nie wychodzi. Bywa, że staje się częścią naszych spotkań ze znajomymi, kiedy zapytani o to, w co wierzymy, swoją odpowiedzią otwieramy dyskusję na temat Boga i wiary. Choć wielu z nas ucieka od niej, mało kto ją lubi, a nikt specjalnie za nią nie tęskni, to jednak wpisana jest w naszą codzienność, czy tego chcemy, czy nie. Konfrontacja. Właściwie, kiedy przyjrzymy się naszemu życiu, okaże się, że jest ono trochę jak bokserski ring, na którym ciągle stajemy w obliczu nowych wyzwań i toczymy walkę o samych siebie i swoje przekonania. Zaczyna się już w przedszkolu, kiedy mniej lub bardziej zręcznie staramy się zaznaczyć swoją niezależność i siłę, konfrontując się z innymi dziećmi, podkreślając to, co jest moje i co do mnie należy. Później codzienność wymusza na nas ciągłe opowiadanie się po jakiejś stronie konfliktu, czy to w rodzinie, czy to konfliktu moralnego, czy też społecznego, czy politycznego. Czy nam się to podoba, czy nie, swoją postawą nieustannie opowiadamy się za kimś lub przeciwko czemuś, choć było i tak, i byli tacy, którzy potrafili być za, a nawet przeciw. Ale można tylko żałować, że taki przedmiot jak konfrontacja nie jest wykładany w szkołach, bo mamy z nią do czynienia od najmłodszych lat i towarzyszy nam aż do ostatnich chwil naszego życia. Problem jednak polega na tym, że chociaż konfrontacja nieuchronnie wpisuje się w nasze codzienne życie, często nie potrafimy podejść do niej we właściwy sposób. Albo uciekamy od niej, bo nie lubimy konfliktu i mamy alergię na konflikt, więc kiedy ma dojść do konfrontacji, robimy wszystko, żeby od niej uciec i się w ogóle tym nie zajmować. I wydaje nam się wtedy, że ucieczka od konfliktu zażegnuje konflikt. Albo dążymy do niej z całą mocą, bo wydaje nam się, że tylko wtedy, kiedy będziemy silnie atakować, wtedy będziemy w stanie przewalczyć swoje i wygrać to, co dla mnie ważne. Ta nieumiejętność radzenia sobie z konfliktem utrudnia nam życie, ale często też nie mamy pomysłu, co zrobić, żeby ten bokserski ring zwany życiem, żeby na ten ring wyjść i walczyć, jak to się mówi, walczyć czysto. Stanąć do konfrontacji, zobaczyć ją jako to, czym ona naprawdę jest i jeżeli bierzemy w niej udział, to wziąć w niej udział tak, żeby zrobić to w sposób właściwy. I dlatego często wchodząc w konflikt z drugą osobą, dążymy do tego, aby powalić ją na kolana, bo tylko wtedy możemy poczuć się prawdziwymi zwycięzcami. Jak gdyby konfrontacja zawsze oznaczała to, że ktoś musi nad kimś wygrać i ktoś musi kogoś pokonać. Często w takich sytuacjach towarzyszą nam emocje, których później się wstydzimy, słowa, których nie można cofnąć, gesty, które na długo pozostają, nie tylko w naszej pamięci. Dlatego Jezus już 2000 lat temu przestrzegał swoich słuchaczy podczas jednego ze swoich najbardziej znanych kazań, mówiąc do nich tak. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać. A kto popełnił zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Te słowa z kazania Jezusa znane jako kazanie na górze musiały wprawić w zdumienie jego słuchaczy, nie mniej jak i dzisiaj, kiedy słuchamy tych słów i być może dziwimy się, zastanawiając się nad tym, czy przypadkiem Jezus miał zamiar zmienić prawo, które Żydzi otrzymali od Mojżesza i które było absolutną wykładnią tego, kim jest Bóg i tego, co dobre, a co złe. To prawo wyznaczało standardy ich postępowania. Czy Jezus teraz przychodzi i próbuje to zmienić? A ponad to wszystko, nawet jeżeli dla nas dzisiaj to prawo wydaje się być bardzo nieczytelne albo bardzo odległe, my dzisiaj czytając te słowa zastanawiamy się, czy Jezus naprawdę zrównuje morderstwo z gniewem? Żeby lepiej zrozumieć te słowa, które mówią o emocjach, emocji, która często towarzyszy konfrontacji w naszym życiu. Jezus chce nam pomóc i żeby to lepiej zrozumieć, musimy cofnąć się o jeszcze jeden krok i zobaczyć kontekst całego kazania na górze, tego, co Jezus próbuje powiedzieć, zakomunikować swoim słuchaczom. Jezus wypowiada je na samym początku Ewangelii Mateusza i wypowiada je do bardzo prostych ludzi, bardzo zwyczajnych ludzi, takich jak my, ludzi, którzy byli niczym specjalnym się nie wyróżniali i tych ludzi nazywa, na początku swojego kazania, nazywa błogosławionymi. Ale okazuje się, że nazywa ich błogosławionymi nie dlatego, że są szczególnie mądrzy, nie dlatego, że są szczególnie bogaci albo są szczególnie moralni, ale mówi o nich, że są błogosławieni, ponieważ są pokorni, ponieważ są cisi, a nawet prześladowani. Jezus wprowadza zupełnie nowy porządek, w którym ci, którzy uznawani byli za nieważnych i słabych w oczach tamtego społeczeństwa, nagle zyskują rangę tych, którzy mają pierwszeństwo w Bożym Królestwie i nazywani są błogosławionymi, albo inaczej przetłumaczylibyśmy to dzisiaj jako szczęściarzami w oczach Boga. To dziwne, bo nie takich ludzi za szczęściarzy uważano. A i dzisiaj, myśląc o pokornych, cichych czy prześladowanych, raczej jako o szczęściarzach nie myślimy. Ale Jezus mówi właśnie o nich. Mówi, wy jesteście światłością świata, wy jesteście solą tej ziemi. I żeby tak się stało, żeby oni naprawdę mogli zostać światłością świata i solą tej ziemi, coś ważnego musi się wydarzyć. Jezus podpowiada im i podpowiada też nam, co musi się wydarzyć, żeby mogli być oni, żebyśmy my też dzisiaj mogli być światłością świata i solą ziemi. I mówi tak, jeżeli w swojej sprawiedliwości, w swoim sposobie pojmowania moralności, w swojej moralności nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jezus oczekuje czegoś więcej od swoich słuchaczy niż tylko przestrzegania prawa, tak jak to miało miejsce w tamtym czasie. Faryzeusze i znawcy prawa mojżeszowego, chlubili się tym, że dbali o każdy niuans przestrzegania tego Bożego prawa nadanego im przez Mojżesza. Ale prawda jest taka, że w miejsce Bożego prawa stworzyli całą serię ludzkich przepisów, które miały pomóc, pozornie pomóc w przestrzeganiu tego prawa. W rzeczywistości jednak próbując naprawić czy poprawić Boże standardy, obniżyli je do poziomu, na którym byli w stanie ich przestrzegać. Coś, co miało charakter wysokiego przykazania, oni obniżyli do miejsca, w którym łatwiej było tego przestrzegać, a przynajmniej na zewnątrz można było pokazać, że się żyje zgodnie z tym przykazaniem. Dzięki temu mieli poczucie, że przestrzegają prawa. Dzięki temu mieli poczucie, że czynią dobrze, bo zachowują zasady Bożego prawa, choć w rzeczywistości zgubili ich głębsze znaczenie, które wykracza daleko poza zewnętrzne zachowania. Czasem łatwiej nam zachować właściwe zasady, niż właściwie się zachować. I choć pozornie trzymamy się procedur, zachowując czyste sumienie, to jednak gdzieś po drodze gubimy człowieka i właściwy sens zasad, które miały nam pomóc zauważyć problem, niż go tak naprawdę zignorować. Pewien 61-letni mieszkaniec Portland w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych zmarł na parkingu szpitala 100 metrów od wejścia do pogotowia. Policja podała, że nikt z zespołu medycznego szpitala nie odpowiedział na wezwania o pomoc, podczas gdy policjanci próbowali reanimować człowieka, który miał atak serca w samochodzie. Nikt z zespołu medycznego nie przyszedł z pomocą, ponieważ mieli zasadę. Trzeba było najpierw zadzwonić pod numer 112 i zgłosić sprawę. Jeżeli nie było telefonu, nie było sprawy. Judy Leach, rzeczniczka szpitala, powiedziała, że personel pogotowia został poinformowany, iż miał miejsce wypadek samochodowy i natychmiast poinstruowano policjantów, żeby wezwali karetkę, dzwoniąc pod numer 112. Powiedziała, mamy odpowiednie procedury, dzięki którym właściwe działania są podejmowane dla właściwego pacjenta we właściwym czasie, skomentowała Leach. Czasem łatwiej jest nam zachować właściwe zasady, niż właściwie się zachować. I dokładnie z tym samym problemem zmagali się Izraelici w czasach Jezusa. Mieli prawo mojżeszowe i interpretacje rabinów, uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy dużą wagę przestrzegali do tego, aby tego prawa przestrzegać na zewnątrz, ale gdzieś po drodze gubili jego sedno, gubili głębsze znaczenie tych przykazań, które zostały im dane. Dlatego Jezus postanawia rozprawić się z tym samozadowoleniem faryzeuszy i zachęca swoich słuchaczy do tego, aby byli w swojej moralności dużo bardziej przenikliwi niż ich religijni przywódcy i pokazuje jako pierwszy z sześciu przykładów takiego wyższego standardu pokazuje właśnie to przykazanie. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać. A kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, czyli przed Sanhedrynem, najwyższą instytucją prawną, religijno-prawną tamtego czasu dla Żydów. A kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Jezus mówi, nie ma litości dla kogoś, kto będzie żywił gniew i w oparciu o ten gniew działał wobec drugiego człowieka. Jest to tak samo przestępstwo czy wykroczenie wobec prawa, jak morderstwo. Nie wiem, czy zauważyliście, ale często, kiedy rozmawia się z ludźmi, rozmawia się z nimi o Bogu czy o moralności, jednym z pierwszych argumentów, które padają jako uzasadnienie tego, że jesteśmy tak zwanymi dobrymi ludźmi, jest zdanie, no ja nikogo nie zabiłem. Nikogo nie zabiłem, więc skoro nikogo nie zabiłem, to daje nam już w ogóle prawo do tego, żeby czuć się lepiej niż wielu innych. To znaczy, że nie jesteśmy aż tacy źli. Może czasem nie wszystko nam wychodzi, może czasem trochę tu, trochę tam, gdzieś tu upadniemy, tam coś zrobimy nie tak, ale generalnie skoro nikogo nie zabiłem, to samo to przekonanie jest dowodem na to, że jesteśmy dobrym człowiekiem, który nikomu niczego złego nie zrobił. Pewnie każdy z nas, tak jak siedzimy na tej sali, kiedy słyszymy przykazanie nie zabijaj, czuję się dobrze z samym sobą. Mam taką nadzieję, że nikt z nas nikogo w życiu nie zabił. Ale jednak kiedy słyszymy słowa Jezusa, który pogłębia nasze zrozumienie tego przekazania, nagle zaczynamy czuć się troszeczkę nie swoją. Bo przypuszczam, że nie ma na tej sali nikogo, kto nigdy w życiu nie uniósł się gniewem, przynajmniej w swoim sercu, jeżeli już nie na zewnątrz. Nie ma tutaj nikogo, kto nigdy w życiu o nikim nie pomyślałby źle. Nigdy w życiu na nikogo zagniewany by nie był. I w tym sensie każdy z nas okazuje się winnym przekroczenia tego wyższego standardu albo głębszego znaczenia, tego przykazania, które wszyscy przecież doskonale znamy od dziecka. Dlaczego morderstwo jest grzechem? Morderstwo jest grzechem, ponieważ zabijając człowieka dokonujemy zamachu na samego Boga. Człowiek został stworzony na jego podobieństwo i dlatego zabijając człowieka, zabijamy obraz Boga, jakim jest człowiek. Jeżeli zapomnimy o tym, nagle okaże się, że nie ma żadnego znaczenia, czy zabić człowieka, czy nie, bo człowieka można zabić, jeżeli jest to dla mnie w jakimś sensie pomocne. Jeżeli zabierzemy ten argument, że człowiek jest stworzony na Boże podobieństwo, to w sumie jaka to różnica? Czy zabijemy Boga, czy zabijemy jakiegokolwiek innego ssaka, czy inne zwierzę? Ale to właśnie Bóg swoją osobą nadaje godność człowiekowi. Nadaje ostateczną wartość każdej osobie ludzkiej, niezależnie od jego przekonań, niezależnie od jego koloru skóry, od miejsca zamieszkania. I morderstwo jest zamachem na samego Boga, ponieważ jest odebraniem życia człowiekowi, który jest obrazem samego Boga na ziemi. Ale gniewając się, a nie tyle odczuwając gniew, nie mówimy tutaj o gniewie, który jest emocją, która coś nam sygnalizuje, która jest wzburzeniem na niesprawiedliwość, na nieszczęście, na zło, które wokół nas się toczy, które oburza i które sprawia, że czujemy się zdenerwowani, czasem nawet wręcz wściekli w swoim sercu. Nie mówimy o emocji, która pojawia się i która coś nam ważnego sygnalizuje, ale mówimy o gniewie, który popycha do działania wobec drugiego człowieka. O gniewie, który jest pielęgnowany w naszym sercu wobec ludzi, którzy uczynili wobec nas zło albo po prostu wobec których jesteśmy źle nastawieni. Kiedy się gniewamy, zabijamy człowieka również. Ponieważ w gniewie nasze czyny czy nasze myśli są często wyrazem pragnienia, żeby ten ktoś zniknął. Żeby ten ktoś sobie poszedł. Żeby tego kogoś już nie było w naszym życiu. Żeby po prostu zniknął. I dlatego odczuwając gniew w swoim sercu, zabijamy człowieka nie mniej niż wtedy, kiedy wbijamy mu nóż prosto w serce. A kiedy nie możemy tego zrobić, kiedy nie możemy sprawić, że ten człowiek zniknie, wtedy naszymi słowami czy naszymi myślami pełnymi gniewu odzieramy go z godności, którą nosi jako Boże stworzenie. Jeden z moich ulubionych reportażystów, Wojciech Tochman, który napisał książki opisujące ludobójstwo w takich krajach jak Rwanda, czy kraj byłej Jugosławii, czy ostatnio w Kambodży. Mówi o tym, że zanim dojdzie do ludobójstwa, zanim człowiek zabije człowieka, następuje coś takiego, co się nazywa dehumanizacją drugiej osoby. To znaczy my w naszej głowie, w naszym sercu zaczynamy nie myśleć o tej drugiej osobie jako o osobie, ale zaczynamy o niej lub o nim myśleć jako o czymś innym niż drugi człowiek. I tak na przykład w latach 30. pokazywano w nazistowskich Niemczech propagandowe filmy, w których Żydów porównywano do szczurów. I zanim zaczęto zabijać Żydów, zaczęto mówić o nich jako o szczurach, z którymi wiadomo, co trzeba zrobić, trzeba się ich pozbyć. Zanim doszło do ludobójstwa w Rwandzie, przez radio nadawano komunikaty o tym, aby szukać karaluchów. Szukać karaluchów. Tak nazywano osoby drugiego plemienia, które należało znaleźć, trzeba było znaleźć i zamordować. Zanim stali się ofiarami, najpierw zostali karaluchami. I być może my nie popełniamy aż takiej obrzydliwości w swoim sercu, ale kiedy kogoś szczerze nienawidzimy, wtedy pielęgnujemy złość i poniżamy tę osobę w naszych myślach. Rozprawiamy się z nią w naszej wyobraźni. Kto z nas nie prowadził tych rozmów przed lustrem albo jadąc samemu samochodem, wołając albo wyzywając tę osobę, albo wykrzykując rzeczy, których nie można czasem powiedzieć drugiej osobie, bo się wstydzimy sami siebie, ale musimy to gdzieś z siebie wyrzucić, bo po prostu to jest w nas. I pół biedy, kiedy wyrzucamy to z siebie po to, żeby to poszło, żeby się tym nie zajmować. Gorzej, kiedy rozpamiętujemy to i żyjemy tym w swoim sercu, wypowiadamy słowa, których nie można cofnąć, robimy gesty, których również cofnąć już nie można, gesty, które zostawiają trwały ślad w życiu naszych dzieci, przyjaciół, znajomych. Wydaje nam się, że wystarczy powiedzieć przepraszam i wszystko zniknie, ale to nigdy tak do końca nie znika. Pewien mały chłopiec zmagał się z ogromnym temperamentem i jego ojciec dał mu woreczek gwoździ, po to, żeby za każdym razem, kiedy zagniewany odburknie coś, czy zrobi coś niewłaściwego, wbijał jeden gwóźdź w płot. I tak się działo. Chłopiec wbijał za każdym razem, kiedy zagniewał się na kogoś, wbijał gwóźdź w płot, aż doszedł do 37 gwoździ. Kiedy zobaczył te 37 gwoździ wbite w płot, pomyślał sobie, że chyba łatwiej jest po prostu nie robić tych wszystkich rzeczy, niż wbijać po raz kolejny ten gwóźdź w płot. I tak to się stało. Zaczął bardziej się pilnować i powiedział ojcu, że już od jakiegoś czasu udaje mu się opanować gniew. Wtedy ojciec powiedział, dobrze, za każdym razem, kiedy uda ci się opanować swój gniew, wyciągnij jeden z tych gwoździ. I tak też się stało. Chłopiec wyciągał gwóźdź jeden po drugim, a kiedy wyciągnął już je wreszcie wszystkie, powiedział, tato, nie ma już żadnych gwoździ. A wtedy ojciec pokazał mu na płot i powiedział, synu, gwoździ już nie ma. Ale dziury pozostały. Nie wystarczy powiedzieć przepraszam. To, co zrobimy w gniewie, które czasem, jak mówią psychologowie, trwa tylko, to największe wzburzenie, trwa tylko 10 minut, a potem nagle jesteśmy w stanie zebrać swoje myśli, opanować swój język i zacząć inaczej funkcjonować w chwili konfrontacji. To, co mówimy często w tych pierwszych 10 minutach, to, co robimy, na trwałe zostawia ślad w życiu tych, z którymi dochodzi do konfrontacji. Bóg powołuje nas do wyższego standardu. Więc w obliczu konfrontacji uważaj, abyś swoim gniewem nie zabił tego, z kim jesteś w konflikcie. Ale okazuje się, że to, w jaki sposób podchodzimy do konfrontacji, ma wpływ nie tylko na relacje między nami, ale również na naszą relację z Bogiem. Dlatego Jezus pisze dalej. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, twoja siostra ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Fałszywa religijność polega na tym, że często zamiast naprawić to, co zrobiliśmy złego, my angażujemy się w coś dobrego, może nawet czasem bardzo duchowego, a może wręcz bardzo kościelnego, po to, żeby zrównoważyć to zło, które uczyniliśmy. Niestety, tak często wygląda nasza duchowość, że nam się wydaje, że jeżeli kogoś skrzywdziliśmy, to wystarczy, jak później zrobimy kilka dobrych rzeczy i ono się jakoś, to się jakoś tam wyrówna. Jednak Jezus zwraca naszą uwagę, że nie można tego, co złe, zastępować tym, co dobre, w nadziei na to, że to się jakoś wyrównuje. To się nigdy nie wyrównuje. Wręcz przeciwnie, Jezus pokazuje, że Bóg nie jest zainteresowany twoimi dobrymi uczynkami, nie jest zainteresowany twoim darem, nie jest zainteresowany twoim aktem uwielbienia dla Boga, twoimi pieśniami, twoimi modlitwami, twoim pięknym głosem wyniesionym w Jego stronę, jeżeli nadal będziesz trwał w konflikcie z osobą, z którą jesteś poróżniony. Co ciekawe, Jezus nie mówi, gdyby ci się przypomniało, że ty masz coś przeciwko tej drugiej osobie, ale Jezus mówi, gdyby ci się przypomniało, że ta osoba może coś mieć przeciwko tobie. To jest zupełne przeniesienie odpowiedzialności. To jest czasem nawet niezgodne być może z psychologiczną intuicją, z terapeutyczną intuicją, bo mówimy często podczas spotkań terapeutycznych, podczas spotkań w poradni, mówimy, jesteś odpowiedzialny za swoje emocje i za to, co ty możesz zrobić. To prawda, ale Jezus podnosi nas też na pewien wyższy poziom i mówi, nie myśl tylko o tym, co ty złego zrobiłeś, ale zastanów się, czy przypadkiem ktoś może, być może zrobiłeś coś, co kogoś uraziło, zniszczyło, dotknęło, zabolało. Jezus mówi, nie możesz pozostać wobec tego obojętny. Nie możesz udawać, że to się nie wydarzyło. W takiej sytuacji twoje ofiarowanie, twój dar, to, co masz dobrego do zrobienia, nie ma większego znaczenia. Nawet wtedy idź, zostaw swój dar na ołtarzu, pojednaj się z tą osobą, dopiero potem możesz przyjść i dokończyć ofiarowania. To dużo trudniejsze niż przekonanie, że ktoś zawinił wobec nas, bo wtedy przynajmniej możemy wybaczyć i pójść dalej. Ale to, co Jezus proponuje, to wezwanie do badania naszego serca i uważania na to, w jaki sposób traktujemy innych. Bo okazuje się, że jest bardzo bliski związek między relacjami, jakie mamy z innymi ludźmi, a relacją z samym Bogiem. Oczywiście do pojednania zawsze potrzeba dwóch osób. Jeżeli ktoś nie chce się pojednać, to się nie pojedna. Ale Bóg przez swoje słowo zachęca nas do tego, że o ile to od nas zależy, o ile możemy zrobić to, co możemy zrobić, starajmy się dążyć do pojednania. Nie tylko ze względu na relacje ze sobą, jako ludzie, ale również, czy przede wszystkim, ze względu na naszą relację z samym Bogiem. I co najważniejsze, nie należy z tym zwlekać. Dlatego Jezus dodaje, nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu, abyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Jezus odwołuje się tutaj do doświadczenia prawnego z tamtych czasów. Według prawa rzymskiego osoba, która miała dług wobec kogoś, mogła szukać ugody tak długo, jak długo sprawa nie pojawiła się w sądzie. Kiedy byłem dłużnikiem wobec kogoś i ten ktoś w końcu podał mnie do sądu, sprawa była zamknięta. Odtąd nie miałem już szans na żadną ugodę. Odtąd wszystko było w rękach sędziego. I dłużnik nie mógł nic więcej zrobić. I tak jak w tej pierwszej ilustracji Jezus zachęcał nas do szukania pojednania, nawet jeżeli nie do końca jasne jest, kto zawinił. Tak w tej drugiej ilustracji jest wyraźnie daje nam do zrozumienia, że jeżeli wina jest po twojej stronie, to powinieneś niezwłocznie szukać pojednania, ponieważ ostatecznie to Bóg powoła cię do odpowiedzialności za to, co uczyniłeś i będziesz musiał zapłacić za swój grzech. Nie wiem, czy wiedział o tym Alvin Straight, stary farmer z małego prowincjonalnego miasteczka w Stanach Zjednoczonych. Ale pewnego dnia, kiedy dowiedział się o chorobie swojego brata Lyla, postanowił coś z tym zrobić. Mieszkał jakieś 300 kilometrów od niego, w innym mieście i od 10 lat panowie nie rozmawiali ze sobą. Pokłócili się, chyba nawet do końca nie pamiętali o co, ale duma nie pozwalała im zamienić ze sobą słowa. Jednak na wiadomość o chorobie brata Alvin Straight, starszy człowiek, doszedł do wniosku, że najwyższy czas nadrobić stracony czas i pojednać się z bratem, zanim będzie za późno. A ponieważ nie lubił być wożonym przez nikogo, a sam nie miał prawa jazdy, w tą długą 300-kilometrową podróż wyruszył na kosiarce. Bo to był jedyny pojazd mechaniczny, który miał i który mógł się poruszać. I całą tę drogę przebył właśnie na kosiarce, a na podstawie jego historii powstał film Straight Story, czyli prosta historia. Ona właśnie opowiada historię tej podróży na kosiarce, 300 kilometrów, tylko po to, by pojednać się ze swoim bratem. Myślę sobie, jeżeli Alvin Straight mógł jechać 300 kilometrów na kosiarce, żeby pojednać się ze swoim bratem, z którym nie rozmawiał przez 10 lat, o ile bardziej my możemy podnieść słuchawkę telefonu czy umówić się na spotkanie z kimś, kto pewnie mieszka dużo bliżej nas. A nawet jeżeli nie, dzisiaj odległość nie jest już żadną wymówką. Jesteśmy bardziej połączeni ze światem i z ludźmi wokół świata, niż byliśmy kiedykolwiek wcześniej. I nie mamy żadnego wytłumaczenia dla naszej niechęci do pojednania. Niezależnie od tego, kto zawinił, możemy być tymi, którzy wykonają pierwszy ruch w stronę pojednania, bo Bóg powołuje nas do wyższego standardu. Więc w obliczu konfrontacji pamiętaj, aby szukać pojednania i zgody, zanim będziesz oddawał cześć Bogu. W pewnym artykule opisującym niewypały, które zostały po II wojnie światowej, które wciąż są odkrywane na naszych europejskich ziemiach, Christopher Burns napisał tak: bomby II wojny światowej ciągle zabijają w Europie. Ciągle pojawiają się i czasami wybuchają na budowie, w sieciach rybackich czy na plażach. Kilkadziesiąt lat po tym, kiedy ucichły już ostatnie strzały. Setki ton materiałów wybuchowych ciągle odkrywane są w samej tylko Francji. 13 starych bomb eksplodowało we Francji w zeszłym roku, zabijając 12 ludzi i raniąc pozostałych następnych 11. Bomby, które nie eksplodowały, są dużo bardziej niebezpieczne niż były kiedyś. Korozja w środku sprawia, że o wiele łatwiej jest im wybuchnąć, czynią się bardziej niestabilne, łatwo jest zabić człowieka. I to, co jest prawdą o bombach, które leżą gdzieś w ziemi, są niewybuchami i ciągle czekają na ten moment, kiedy nagle, nie wiadomo kiedy, wybuchną, to samo jest prawdą o naszym gniewie. Jeżeli w obliczu konfrontacji nie przyjrzymy się swojemu sercu, nie będziemy przyglądać się temu, w jaki sposób, co dzieje się w nas, to bardzo możliwe, że kiedy będziemy ukrywać go, dusić ten gniew, albo będziemy nieumiejętnie w tej konfrontacji go wyrażać, on wybuchnie i będzie wybuchał. Jak stary niewypał, który leży zagrzebany gdzieś pod ziemią naszego serca. Dlatego, choć nikt o niej nie lubi rozmawiać, nikt jej nie lubi się z nią spotykać, nikt nie lubi brać w niej udziału, konfrontacja sama w sobie, jak pewnie zobaczymy w następnych tygodniach, ona nie jest sama w sobie niczym złym, jest częścią naszego codziennego życia, ale to, co z nią zrobimy i to, jak do niej podejdziemy, ma kolosalne znaczenie dla naszego życia. Dlatego w obliczu konfrontacji pozwól Bogu najpierw skonfrontować twoje serce, abyś wolny od gniewu mógł oddać Mu chwałę i cieszył się pokojem z innymi ludźmi.